Rozmawiamy w chwili, kiedy mamy akurat namiastkę zimy w Polsce. Już słyszałem narzekania na kilkunastostopniowy mróz sprzed kilku dni i na oblodzone chodniki dzisiaj. Dla pana to pewnie tyle co nic?
Nie, no to właściwie to nie jest zima. Można powiedzieć, że ja te zimy znam troszeczkę inne. Zimy wschodnie, zimy syberyjskie, nieporównywalne do naszych zim. Dodam tylko, że u nas no niestety tak czasami minus 10 jest 15, to ludzie rzeczywiście narzekają, że jest mróz. Przy minus 10, minus 15 na Syberii po prostu się czapki zdejmuje i się przestaje w piecach palić. Mówimy tutaj oczywiście o rejonach dalekiej Syberii, czyli centralnej, gdzie panuje klimat kontynentalny, a przede wszystkim mówimy też o strasznej zimie, która panuje w północno-wschodniej Jakucji, tak zwany biegun zimna. A tam temperatury zanotowane to minus 72-74 stopnie. I jest to najzimniejsze miejsce na naszej planecie, gdzie na stałe ludzie mieszkają.
Co pana ciągnie w tak nieprzyjazne miejsce?
No to znaczy się nie. Syberia to nie tylko zima, bo tak wszyscy przyjęli, że Syberia rzeczywiście jest tylko tą zimą, że jest tylko zimno. Otóż Syberia to jest również lato gorące. I to przeważnie bywa tak, że w tych miejscach, gdzie zimą temperatura spada do minus 60 stopni i niżej, latem jest plus 40 stopni. Także ta różnica, prawda, jest bardzo, bardzo wielka w tych temperaturach. No i podróżuję po Syberii, prawda, i latem, i zimą. Także w większości jednak mimo wszystko latem, wśród tej pięknej syberyjskiej przyrody. Natomiast odbyłem trzy wielkie zimowe wyprawy, które, prawda, wiodły aż na krańce Czukotki, czyli przez całe terytorium do Syberii.
Jak się przygotowywać do takiego przedsięwzięcia? Przestrzenie ogromne, klimat nieprzyjazny, drogi to nawet nie wiem jakie. No, kiedyś rozmawiałem z motocyklistami, którzy jechali na sam koniec kontynentu azjatyckiego, czyli gdzieś tak pod Władywostok chyba nawet dojechali. No też opowiadali mi długą i fascynującą historię o tym, że tam autostrad nie ma. Więc trzeba się jakoś przygotować, jeszcze da się wszystko przewidzieć?
No nie da się przewidzieć wszystkiego i tak właściwie trudno się przygotować. Trzeba po prostu iść na tak zwany podróżniczy żywioł. No, cechą tych wielkich podróżników jest to, że oni nie mieli jak się przygotowywać. Czy Bering, prawda, czy inni, którzy te ziemie odwiedzali pierwsi, nie wiedzieli nawet dokąd idą. My mamy tą łatwość, że wiemy, że gdzieś jest cieśnina Beringa. My mamy tą łatwość, wiemy, że mamy po drodze góry. Oni tego nie wiedzieli. I oczywiście takie przygotowania, to one są przygotowaniami oczywiście takimi oględnymi, czyli wiem, że jeżeli jadę w miejsce, gdzie temperatura spada do minus 40 i więcej stopni, no to muszę mieć dobre puchowe ubranie, muszę mieć puchowy śpiwór, że w razie awarii samochodu przy minus 50 nie umrę od razu, prawda? Ale to są te takie podstawowe rzeczy, to są podstawowe, a reszta po prostu jest wszystko w kategorii szczęścia. W kategorii szczęścia, tak jak w życiu, tak jak w biznesach i wszędzie. Albo to szczęście się ma, albo się tego szczęścia nie ma. I dzięki temu szczęściu dociera się, dzięki temu szczęściu również poznaje się po drodze ludzi. Jest to taki wgląd w duszę ludzką, w krajobraz, to wszystko. No i to jest właśnie ta cecha tych wszystkich podróży. Te podróże to jak narkotyk, nie? Jeśli ktoś zacznie podróżować, to już przestać raczej nie może.
No pan, tak widziałem na pana stronie internetowej, że pan w ogóle zachęca ludzi, żeby no może niekoniecznie aż na takie wyprawy, ale żeby w ogóle wyleźli z domowych pieleszy i trochę tam zaczęli się ruszać i rozglądać po okolicy.
Oczywiście, bo jest jakieś przeświadczenie, że Rosja, Syberia jest jakąś straszną krainą i tak dalej, nic podobnego. Jest to bardziej przyjazna kraina niż powiedzmy Włochy, gdzie zostawiając samochód trzeba się liczyć z tym, że za chwilę szybę wybiją i ukradną radia. W Watykanie wyrywają paniom turystkom torby, prawda? Na Syberii to nic takiego miejsca nie ma. Żyją tam ludzie, którzy są wspaniałymi ludźmi. Nigdy nie można porównywać, prawda, ludzi do polityków, bo to jest najgorsze, co może być. Ludzie sybiracy, jest to specjalny rodzaj ludzi, to są ludzie bardzo otwarci na drugich ludzi. Są to ludzie wielkiego serca. Są to ludzie, którzy pomagają. Genetycznie mają wpisaną pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego, że sami by tam nie dali rady i tak to po prostu się zrobiło. Dodam jeszcze, że na takiej Syberii w tej chwili żyje około 150 narodowości. 150, 137 w samej Jakucji. I to są narody, które mają odmienne obyczaje, odmienny często język, może wspólne jakieś systemy polowania, ale generalnie są to obce narody. I ci ludzie, te 150 narodowości, żyje w zgodzie. Dlaczego nikt tego nie podkreśla? U nas znamy sprawę. U nas 3-4 narodowości.
Bez ideologicznej, politycznej poprawności jakoś sami z siebie dają radę?
Dają sobie radę, nie zajmują się w ogóle żadną polityką. Są jeszcze starzy ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, że Związek Radziecki był i Związek Radziecki nie wie, że oni tam mieszkają, także...
To mi znowu przypomina tych motocyklistów, z którymi kiedyś rozmawiałem i człowieka, który tam kiedyś po jakichś rzekach syberyjskich spływał z ratwą, bo i takiego miałem okazję kiedyś napotkać. No i właściwie pan mówi to samo, co oni, że ludzie ci prosi tam na dole, fantastyczni, bezinteresowni, z pomocą, zupełnie co innego niż mamy przy tej całej wielkiej polityce. I chciałem zapytać o tą fundację, którą pan prowadzi, bo się mówi polsko-rosyjskie pojednanie, niektórzy już mają od razu grymas, zważywszy na zaszłości historyczne, albo nawet na bieżącą politykę. Więc rozumiem, że to służy tym ludziom na samym dole, zwykłym.
Oczywiście, nic mi nie jest wiadomo, żeby politycznie można było komuś jakąś pomoc przynieść. Fundacja, którą prowadzę, fundacja mojego imienia zresztą, ma za zadanie, tak powiem szczerze, po części spłacenie długu tym ludziom, dzięki którym tą Syberię poznałem. Bo bywało tak, że na niektórych wyprawach potrzebowałem pomocy, nie miałem żywności. Nikt mnie nie znał, a przytulano mnie, że tak powiem, jak najbliższą rodzinę. I to są drobne gesty. To są gesty, że udaje mi się namówić okulistów, zbieramy używane okulary, jedziemy w jakieś miejsce, badamy ludzi. Jest to niesamowita, piękna akcja. Są ludzie, którzy mają po 60 lat i nigdy okulisty nie byli. Mają wadę wzroku, prawda, i raptem otrzymują okulary. To jest bardzo mało, ale zarazem bardzo dużo. Pomagamy też przede wszystkim Polakom zamieszkującym, którzy tak właściwie sami zostali, no bo są, powiedzmy szczerze, ta Polska to troszeczkę taka macocha.
Tak się od 25 lat gada o tej repatriacji, tutaj jest taki wąziutki strumyczek, tam po kilka...
Już nawet nie chodzi o tą repatriację, bo może część tam się urodziła i by chciała zostać i potomkowie.
Ale żeby im pomóc tam?
A żeby im pomóc, że jeżeli szkoła, która uczy w języku polskim, ma problemy z zeszytami, z książkami i innymi rzeczami, to jest bardzo przykre, że zespoły taneczne, które są, same szyją jakieś stroje z różnych rzeczy, a skąd wiedzą, jak strój wygląda z widoków, z książki. Przecież nasze państwo chyba stać na to, żeby wysłać stroje, żeby wysłać edukacyjne materiały i inne rzeczy. To są naprawdę drobne rzeczy, które cieszą. Tym samym cieszę się, że czuję się wręcz wyróżniony, że mogę pomagać tam. Robię to już od kilkunastu lat. Potrzeby są różne. Czasami się pamiętam, na samym początku zbierałem zeszyty, książki, ołówki, bo taka była potrzeba. Zbierałem ubrania, zbierałem czapki, dzisiaj zbieram okulary, zbieram inne, organizuję wakacje dla polskich dzieci z Syberii. Czwarty rok przyjeżdża grupa ponad 20 dzieci, które oglądają nasz kraj. Także miłe to jest.
Najbliższa wyprawa?
Syberia. Syberia, oczywiście Syberia. W lutym pojedziemy na kolejną akcję okulary dla Syberii. Potem oczywiście wyprawa wiosną będzie. No i latem jezioro Bajkał, spływy rzekami syberyjskimi. Na Kamczatkę się również wybieram w tym roku. No, w każdym roku, bywa, że pół roku w roku jestem tam.
Można się dołączyć, jakby ktoś
nie
zechciał?
Nie ma najmniejszego problemu. Jest strona internetowa temu poświęcona, syberiatravel.pl. Tam są wszelkie informacje. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.